przepraszam, ale czas masz mieć dla mnie, nie tam na jakieś SMS-y teraz.
Jest nagrywanie, teraz idzie. Nie, do Olgi, kurczę, bo to muszę jeszcze trawy do odcinka.
Trawy? A zakupy. Naturalnie o ogrodach, odcinek 112. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku.
Dziś mówić będziemy o temacie, do którego długo się zbieraliśmy. Naciskali nas słuchacze, naciskali.
Tak.
No i w końcu daliśmy się
ugnieść. Żeśmy się ugięli. Nie, no po prostu, kurczę, to taki temat jest... trochę ciężki czasami.
No, to prawda.
Można się sturlać z niego.
Każdy, kto buduje dom, albo prawie każdy, kto buduje dom, ma ten problem, że trzeba dom troszeczkę wynieść ponad grunt, szczególnie na terenach, gdzie jest bardziej mokro, gdzie są płytsze wody gruntowe, no i wynosi i wokół domu są skarpy. Wiele osób ma ogrody, gdzie są te skarpy, te pochyłości. Zarówno takie duże skarpy, jak wokół domów czasami są usypywane, prawda? Tak samo mogą być takie skarpy gdzieś w ogrodzie. I dzisiaj będziemy mówili o tym właśnie, jak zagospodarować takie skarpy, co z nimi zrobić, żeby ładnie wyglądały i żeby się trzymały. Katarzyna ma doświadczenie w skarpach, bo projektowała założenie wokół Centrum Handlowego w Gdańsku, które
i wiele innych skarb.
Które ma po prostu wiele, wiele skarb, więc pytanie jak najbardziej do fachowca.
Ja ogólnie zawsze wolę, żeby skarpa była jednak wyprostowana i żeby przynajmniej ją wyterasować. Ponieważ u nas często te skarpy na Kaszubach na północy są bardzo ostre i są też bardzo piaszczyste. I dlatego, że oczywiście ziemia u nas na północy, zresztą w wielu miejscach Polski jest dosyć piaszczysta i wtedy te skarpy naprawdę się sypują. Szczególnie, że to nie są jakieś stare skarpy z dziada, pradziada dinozaura, bo to przecież mówimy o ziemi, to są bardzo stare czasy różne. Ziemia w jednym miejscu leży miliony lat, ale to jest ziemia nasypana właśnie podczas budowy. I wtedy tak naprawdę, no bardzo często osoba, która jest właścicielem tego ogrodu, jest właścicielem tej posesji, naprawdę powinna się skonsultować
geolog?
Geolog, inżynier jakiś, tak? Osobą, która troszeczkę bardziej zna się nie tylko na obsadzaniu tej skarpy, bo my o tym możemy też powiedzieć i często to, co mówimy, to też nie za bardzo się podoba klientom, ale właśnie taka osoba, która jakiś inżynier, który zajmuje się skarpami takimi pochyłościami, powinien naprawdę wyrazić też swoją opinię, ponieważ naprawdę widziałam bardzo, bardzo strome skarpy. Często też się zdarza, że u nas, w ogóle u nas na Kaszubach i w wielu miejscach Polski teren jest dosyć zróżnicowany, są takie właśnie wzgórki, pagórki i wtedy też, żeby zbudować dom, często robi się teren budowy, plac budowy równy, co kończy się skarpą w pewnym miejscu i czasami taka skarpa jest zaraz za domem. Zdarzało się, że projektowałam ogród, gdzie skarpa była dosłownie może kilka, może jeszcze mniej metrów od domu i ona była tak wysoka i tak stroma, że była wyższa od pierwszego piętra. Także to naprawdę trzeba sobie najpierw oczywiście ustalić, jaką mamy skarpę i jakie mamy możliwości. Im bardziej stroma skarpa, tym gorzej i im bardziej sypkie podłoże, tym gorzej oczywiście, nie ma o czym mówić.
Czyli najpierw trzeba zadbać o to, żeby, rozumiem, ta ziemia się nie przesypywała, żeby się nie pod wpływem, nie wiem, czynników atmosferycznych, deszczu, wiatru, nie obsuwała się w dół, tak? To o to ci chodziło z tym inżynierem.
Tak, to znaczy, no, żeby inżynier w ogóle powiedział, czy w ogóle trzeba taką skarpę umacniać. Czy nie trzeba, tak? Ponieważ oczywiście nikt nie chce po wybudowaniu domu i w momencie, kiedy wreszcie zabiera się za ogród i ma już ostatnie grosze w kieszeni, no to jeszcze wydawać pieniążki na jakieś tam umocnienia skarpy, których i tak nie będzie widać, bo one są, powiedzmy, niewidoczne, gdzieś są w środku w ziemi. Ale czasami trzeba to naprawdę zrobić. Jeżeli jeżeli nie jest taka, jeżeli nie ma takiej sytuacji, a miejmy nadzieję, że nie jest, bo jak jest, to jest praca dla inżyniera, to możecie sami też zdecydować, czy byście chcieli tą skarpę troszeczkę właśnie zabezpieczyć, podtrzymać, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze na tej skarpie nic nie rośnie. Bo to jest bez porównania skarpa, na której już coś rośnie, nawet jeżeli były tam rośliny, które już są martwe, nawet przycięte do ziemi, ale pod ziemią w środku są korzenie i te korzenie będą trzymały tą skarpę. A taka skarpa, na której jeszcze nic nie rośnie, dopiero jest usypana, często właśnie widzi się, że przyjdą ulewy, po ulewach nagle pokazują się takie leje mocne w tych skarpach i wtedy trzeba niestety polegać znowu na koparkowym, który przyjedzie i to wszystko ubije jeszcze raz. No to jest naprawdę ciężki temat, może dlatego właśnie, żeśmy tak nie bardzo chcieli do niego podejść. I najmądrzej jednak byłoby takie skarpy, bo ja myślę o takich mocniejszych skarpach, bo takie delikatne skarpy, to ja myślę, że ludzie sobie dają radę z nimi, bo nawet można... Nawet można wysiać trawę i kosić, prawda, pod nachyleniem i już tam powiedzmy nawet 45 stopni, ale jak już idziemy bardziej do góry i jak jest bardziej stromo, to zaczyna się robić naprawdę kiepsko i trzeba oczywiście jak najszybciej taką skarpę zasadzić, zagospodarować roślinnością, która później utrzyma ją swoimi korzeniami. Tylko problem polega na tym, że czasami nie, no, ta roślinność z tej skarpy zjedzie razem z ziemią, tak? Dlatego trzeba coś tutaj od początku zadbać o to, żeby była umocniona.
Skupimy się na glebie i skupimy się na roślinach, nie na rozwiązaniach inżynierskich utrzymujących ziemię, bo to jest jak gdyby zagadnienie do innych specjalistów. Jak myślę o skarpie, to mam takie wyobrażenie, że po pierwsze nasypywana jest tam zazwyczaj ziemia słaba, albo glina, albo piach, to co jest pod ręką, to co zostało po budowie domu z takich rzeczy. Bądź, a drugi problem jaki jest, to właśnie to, że te wody opadowe dosyć szybko spływają i nie wsiąkają w glebę. Więc z jednej strony gleba, a z drugiej strony jak gdyby pochłanianie wody przez tę glebę. To są dwa takie wyzwania, wydaje mi się, najważniejsze dla ogrodnika.
Tak, i dlatego właśnie na skarpach bardzo często sadzi się rośliny skalne. Dlatego właśnie, że oryginalnie, gdzie te rośliny skalne sobie rosną, to też rosną na skarpach, no w skałach może. I tam też w ten sam sposób ta woda spływa i tam też w ten sam sposób ta ziemia jest dosyć przepuszczalna, uboga, chociaż może bardziej bogata w składniki pokarmowe, jakieś minerały, jeżeli to jest gdzieś tam w skałach, powiedzmy. Ale dlatego właśnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na dobór roślinności, ale ogólnie, jeżeli ktoś ma dużą skarpę, no to gdzie będzie tam sadził jakieś roślinki skalne na całej powierzchni, no to się po pierwsze zarobi na śmierć, a po drugie, no ta skarpa będzie wyglądała troszeczkę jak z lat 70. w dzisiejszych czasach. Takie skalniaki już nie są niestety modne. Niewiele osób chce robić takie skalniaki. Oczywiście też one, skalniaki, no mają to do siebie, że też szybko zarastają chwastami i te malutkie roślinki potem są za tymi chwastami, za perzem czy za czymś innym w ogóle niewidoczne. Dlatego może to nie jest ostatecznie taki dobry pomysł, ale ja uważam, że świetnym pomysłem jest wysianie na skarpie łąki. Po prostu dzikiej łąki. Można to zrobić za pomocą, oczywiście wieloletniej, można to zrobić za pomocą albo mieszanki, w której już są domieszane trawy, bo są takie mieszanki, że są normalna trawa jest i do tego dodane są nasiona roślin kwitnących wieloletnich, ale też jednorocznych, po to, żeby w pierwszym roku też tam było pięknie kolorowo. Także jeżeli ta skarpa jest na tyle, jeszcze nie jest na tyle stroma, że można to zrobić i wtedy możecie się, wiecie, modlić do bogów, żeby nie było jakiś ulew, żeby potem to wszystko wam nie spłynęło. Można to przykryć taką siatką hesjanową, takimi dużymi płatami. No oczywiście to wszystko jest, potem można to oczywiście zostawić, bo ona po prostu zgnije i zostawić ją na ziemi. Są różne sposoby, ale naprawdę uważam, że jeżeli macie ostrą skarpę, to najlepszym sposobem będzie zrobienie jednak delikatnego wyterasowania, które możecie zrobić we własnym zakresie. I to nie chodzi o nic trwałego, o żadne tarasy. Chodzi mi bardziej o coś takiego jak właśnie te małe płotki faszynowe, świetnie zdały egzamin, żeśmy robili ogród w Sopocie, dosyć wysoko, tam na wzgórzach, w górnym Sopocie, i tam za domem, czy przed domem była bardzo stroma skarpa, na którą chcieliśmy po prostu obsadzić taką roślinnością parkowo-leśną i krzewami jakimiś takimi jak śnieguliczki, jakieś mahonie, może nawet kilka grabów, kilka drzew, tak? Chcieliśmy po prostu, bo to już nie była część ogrodu, ogród był oczywiście bardziej ozdobny, ale taka część, która dzieliła dom pomiędzy taką ścieżką publiczną. No i jedynym sposobem na to było właśnie wytarasowanie delikatne tej skarpy faszyną. I ja, uwierzcie mi, ona była bardzo, bardzo stroma. Po niej właściwie prawie, że nie można by było chodzić. No i wiecie, to nie jest tak strasznie trudne. Możecie sobie spokojnie zobaczyć albo w literaturze, albo w internecie, jak takie faszynowe płotki samemu zrobić. One są właściwie bardzo podobne do tych płotków, które my z Jackiem robimy w naszych ogrodach, w warzywnikach. Tylko niższe, nie ma potrzeby, żeby były takie duże. I fajną rzeczą jest też to, że po kilku latach, w momencie, kiedy rośliny poprzerastają skarpę swoimi korzeniami, to te płotki też się rozłożą i znikną, tak? Także to też bardzo naturalny sposób.
Czyli tarasowanie, a to tarasowanie to jest takie, nie wiem, jak wysokie są te kolejne odstępy od jednego tarasu do drugiego tarasu?
No to oczywiście zależy od skarpy, ale ogólnie płotki same w sobie nie są wyższe niż 20-30 cm. To nie są wysokie płotki. I oczywiście, no szczególnie z tego względu, tak jak Jacku mówiłeś, że ta ziemia często jest kiepska, warto w momencie, kiedy się uzyska taki tarasik, jeden nad drugim, nad trzecim, nad dziesiątym, to wypełnić to jakimś czymś lepszym. Albo właśnie kompostem. I tutaj akurat świetnie może się przydać taki kompost z zakładów utylizacyjnych, albo jakąś ziemią liściową, albo jakąkolwiek inną przekompostowaną masą organiczną, materią organiczną, nawet, słuchajcie, nawet w przygotowaniu do sadzenia możecie wyrzucić tam jakieś duże ilości zrębków albo duże ilości kory i zostawić to na rok lub dwa. Niech to się spokojnie rozkłada, niech formują się te tarasy, ta skarpa i potem w to sadzić, dlatego że też rośliny będą szybciej i lepiej rosły. Wiadomo, że te płotki mogą do tego czasu już zacząć troszeczkę się rozkładać, więc może to nie jest taki świetny pomysł, ale też nie jest dobrym pomysłem, żeby taką skarpę ściółkować z rębkami albo korą świeżą. No bo po pierwsze to wcale nie polepszy ziemi, a po drugie to może też zjechać w dół. Już nie wspominam już o żwirku.
Płotki faszynowe, o których mówisz, to one z 5-6 lat przetrwają, wytrzymają. To nie jest tak, że po roku już ich nie ma, czy po dwóch latach, to jest kilka lat, więc dajemy, rozumiem, ten czas na to, żeby korzenie roślin przerosły gdzieś głębiej w ziemię i dzięki temu utrzymywały tę ziemię, tę skarpę w nienaruszonym stanie. Wąskie są te skarpy, które robiłeś, te tarasiki, bo rozumiem, mówisz pierwszy, drugi, dziesiąty, no to sobie wyobrażam, że jak co 20 centymetrów, to mogą być wąskie na 30-40 centymetrów, nawet jakieś takie, prawda?
Bardzo wąskie były, tak, bo naprawdę, tak jak mówię, to było bardzo ostra ściana, bardzo, to był prawie że klif. Także no, czasami właśnie z takimi miejscami musimy się zmagać i nie jest to łatwe. Jeżeli te skarpy nie są takie bardzo strome, niemniej jednak zbyt strome na to, żeby na przykład wysiać trawnik, który się regularnie
kosi,
czy coś innego zrobić, chociaż wiecie co, to jest fajny pomysł właśnie, żeby mieć taką łąkę. Bo właśnie wtedy warto taką łąkę wysiać, dlatego że zobaczcie, możecie mieć trawę pięknie koszoną przed domem. Powiedzmy, macie dom, taras, skarpę i na dole macie trawę. Tak często się zdarza, prawda? No to tą trawę możecie sobie pięknie kosić, niech ona sobie będzie równiutka, tam możecie sobie rozkładać kocyk albo grać w badmintona czy w piłkę, cokolwiek. A właśnie fajnie będzie, jak nie będzie cały teren przed domem taki sam. Dlaczego wszędzie ma być koszona trawa? Dlatego fantastycznym sposobem, rozwiązaniem jest właśnie wysianie tej łąki dzikiej. Albo możecie potraktować tą skarpę w ten sam sposób, jak traktujecie jakąkolwiek inną dziką łąkę. Po prostu wysiać też trawę, niech to jak najszybciej się zazieleni normalną trawą z mieszanki uniwersalnej i potem do tego podosadzać sadzonki roślin troszeczkę bardziej szlachetnych, kwitnących, albo podosiewać, tak, albo pomieszać, no dużo jest różnych pomysłów, ale wydaje mi się, że taka niekoszona łąka, bo to chodzi o to, że się jej tylko po prostu nie kosi regularnie, jest, będzie bardzo fajnym kontrastem do takiej mocno pielęgnowanej, przycinanej łąki trawy przed domem, no będzie bardzo pożyteczna, będzie ściągała do waszych ogrodów dużo zapylaczy, dużo pięknych motyli, ptaków, więc to będzie dodatkowy plus dla was i dla waszego ogrodu, no i takie coś kosicie raz w roku. Tak? I to wtedy możecie po prostu pod kaszarką to wykosić, albo kosą, jak umiecie.
I dzięki temu przede wszystkim przy łące kwietnej łatwiej zatrzymać wodę opadową na takiej skarpie. Ona nie spłynie tak szybko w przypadku, nie wiem, gdyby tam próbować zakładać trawnik, który regularnie jest koszony. Ja oglądam wokół stadionu tutaj w Gdańsku skarpy, bo tam są naprawdę duże skarpy z dookoła całego stadionu. Stadion obchodzi 10 lat, dziesięciolecie obchodzi w tym roku swojej budowy, ale 2 czy 3 lata temu zauważono, że te skarpy, które były zasiane trawą i które tak były koszone przez ekipy, a to duże skarpy, były koszone po prostu pod kaszarkami, no to jak przychodziły takie miesiące jak czerwiec w tym roku, jak lipiec w tym roku, to one były po prostu żółte. Trawa usychała, te od strony, nie wiem, tam wschodu czy północy trzymały się i były zielone. I zastosowano rozwiązanie i założono tam łąkę, ale rozchodnikową. Nie kwietną, o której mówisz, tylko łąkę rozchodnikową. I to też jest fajny i mądry sposób zagospodarowania jakiejś takiej skarpie wystawionej mocno na południe.
Po super prostu pomysł. Wysianie, tak jak na dachach.
Wysianie pociętych rozchodników. Można kupić taką mieszankę pociętych rozchodników i ją się po prostu wysiewa. One się zakorzeniają i po pewnym czasie właśnie zajmują cały obszar tej skarpy. No a jak rozchodniki, to wiadomo, że one wody to tak specjalnie nie lubią i podlewać ich nie ma co. I to, co jest w glebie, to co jest z poranną rosą i to, co czasem spadnie z nieba, w zupełności im wystarczy do tego, żeby się dobrze rozwijać.
Tak, to jest też pięknie to wygląda, bo różne rozchodniki.
Kolorystycznie rozchodniki różne są.
Tak, różnie wyglądają, wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Tylko, że tutaj pamiętajmy, będzie prawdopodobnie ciut więcej pielęgnacji, ponieważ będą pomiędzy nimi wychodziły tujówdzie chwasty i trzeba będzie je usuwać. Tak, i to będzie właściwie się działo przez cały czas. Właściwie, no. Tak, ale to zależy, szczerze mówiąc, jaka powierzchnia, bo to też jest ważne, ale to jest ta sama rzecz jak na dachach. Na dachach też robi się coś takiego i to wygląda przepięknie.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do obsadzania takich skarb, Katarzyno, i załóżmy, że mamy skarpy zarówno takie wokół domów, takie, które nie mają tarasowania, jak i te, które mają tarasowanie. I chcemy stworzyć właśnie takie wzmocnienie. Pierwszą rzeczą, którą nam przychodzi, to są rośliny, które mocno się korzenią, głęboko się korzenią, szybko się rozrastają. No to ja wrzucę ci. To są jakieś jałowce, to są jakieś kosodrzewiny, to są nie trzmieliny, a...
Trzmieliny. Trzmielina Fortunea.
Mhm. Trzmielina Fortunea, ale jeszcze jest irga. O, irga płożąca, tak? To są takie rośliny, które w pierwszej kolejności nam przychodzą do głowy, żeby obsadzić tę skarpę, żeby ona się trzymała.
To znaczy te rośliny, dlatego nam przychodzą do głowy, że one były używane przez dziesiątki lat już teraz, ponieważ one się płożą. To były rośliny zawsze wybierane do takiego czegoś, były rośliny płożące, po pierwsze, te jałowce właśnie położące i tak dalej, a po drugie, to były rośliny, z którymi właściwie nic nie trzeba robić, ponieważ one nie zrzucają liści, to są rośliny zimozielone i to na szczęście było już zrobione, jak to się mówi po angielsku, to death, czyli już do śmierci było zrobione, że wszyscy wiemy, jak to
mieliśmy
wygląda. No, my wiemy, jak to wygląda i wiemy, że to niekoniecznie wygląda ładnie i potem też wiemy, jaki problem jest z tym, żeby to usunąć. Dlatego, bo faktycznie te rośliny się mocno rozrastają, nie pozwalając niczemu innemu rosnąć dookoła siebie. I też nie są to do końca rośliny, które lubią mało wody. Dlatego właśnie wiele, jeszcze w dodatku, przecież ile osób obsadza skarpy przez agrowłókninę, a agrowłóknina jeszcze bardziej przykłada się do tego, że tej wody jest mniej, bo ona po prostu sobie spływa, ta woda po agrowłókninie, nawet nie dotykając korzeni tych roślin. W związku z tym bardzo dużo tych roślin, no, źle rosło, wypadało. Już nie wspominam, że irga bardzo często przemarza. Ile razy się widzi jakieś takie ogromne inwestycje przy nowych jakichś firmach, czy takich nowych budynkach. Obsadzają ogromne skarpy irgą i później, i to oczywiście irga przez agrowłókninę, i później niestety bardzo dużo tych irg umiera, nie tylko przez po prostu przemrożenie, ale również przez to, że właśnie zasycha. Bo irga też jest rośliną zimozieloną na dobrą sprawę, więc ona też potrzebuje tej wody na wiosnę. Także ja osobiście u siebie w życiu nie posadziłabym żadnej z tych roślin na skarpie i tak widzę, że już ogólnie bardzo dużo osób odchodzi od tego, od takich pomysłów i teraz spokojnie wybiera pomiędzy bylinami i pomiędzy innymi krzewami i również drzewkami. No wiadomo, że nie posadzimy jakiegoś ogromnego drzewa, ponieważ to zazwyczaj jest, tak jak mówisz, Jacku, gdzieś blisko domu. Ale spokojnie można posadzić drzewka. Tak naprawdę skarpę, która jest bardziej łagodna niż 45 stopni, powiedzmy, ma nachylenie 45 stopni lub łagodniejsze, to możemy tak na dobrą sprawę potraktować jak teren płaski, oczywiście z zachowaniem kilku zasad, tak, no bo nie jest to teren płaski. I tak obsadzić podobnie, jakbyście chcieli obsadzić swoje rabaty po prostu w ogrodzie.
No dobrze, to powiedz o tych kilku zasadach w takim razie. No, skoro mówisz, że to jest kilka zasad, które trzeba przy tych skarpach, które mają mniej, 45 stopni i mniej.
No to przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie sadzimy na płaskim terenie. I dlatego właśnie przy sadzeniu, przy zagospodarowywaniu tej skarpy na początku, przy sadzeniu zawsze starajmy się jakoś wyrzeźbić ten teren dla każdej roślinki z osobna, żeby ona była sadzona jednak na płasko, tak poziomo. A to dlatego, to znaczy ona by mogła sobie rosnąć spokojnie, gdyby była posadzona po prostu też pod takim kątem, jak jest skarpa, ale później nie będzie się dobrze takie rośliny podlewało, a na początku wszystkie rośliny będą od was potrzebowały pomocy, nawet jeżeli
czyli
wybierzecie...
stworzenie takiego małego podeściku, jak gdyby,
tak,
do tej roślinki.
Tak, tak. I oczywiście im większa roślina, i tutaj mówimy o drzewkach, tym większy podeścik. Chodzi o to, żeby jak to się podlewa, taka miska, tak, taka niecka. Chodzi o to, żeby potem, jak się podlewa, oczywiście, żeby ta woda się tam zatrzymywała na troszeczkę dłużej, żeby nie spływała. I oczywiście tą całą skarpę po posadzeniu, wynieckowaniu, trzeba naprawdę byłoby wyściółkować przekompostowaną materią organiczną i wtedy ta skarpa będzie zatrzymywała wilgoć na dłużej, ziemia na skarpie będzie o wiele lepsza, a to będzie wiązało się z tym, że rośliny będą rosły lepiej, szybciej będą korzenie zarastały skarpę, no szybciej będą te części nadziemne pokrywały skarpę, to znowu wiąże się z tym, że nie będzie tak dużo chwastów, no i też wiadomo, że rośliny same też będą sobie zapewniały wilgoć pod swoimi częściami zielonymi i też będzie się to wszystko fajnie kręciło, także można to zrobić, tylko właśnie pamiętajmy o tym, że tam trzeba bardziej zadbać o to, żeby woda dochodziła do roślin. A potem jak te rośliny się już porządnie zaaklimatyzują, jak wytworzą porządne korzenie, to też nie będą potrzebowały z naszej strony tak dużo pomocy. To jest normalne. W każdym przypadku, czy sadzicie żywopłot, czy rabaty, czy małe siewki w warzywniku, zawsze nowo posadzone rośliny będą potrzebowały więcej wody, a potem już niekoniecznie, ale na początku tak.
Na pewno tak. Jeśli myślicie o podlewaniu kropelkowym na takich skarpach, to musicie zapytać fachowców, bo to nie jest takie proste, bo to trzeba odpowiednio prowadzić te linie kropulujące, to powinny być zapewne linie z kompensacją ciśnienia, więc tutaj radzimy zapytać fachowców, jeśli idzie o linie kroplujące na skarpy, bo to jest co innego zupełnie niż linia kropulująca na terenie płaskim. Ja już kilkakrotnie opowiadałem w podcastach o swoim doświadczeniu związanym ze skarpą i tym ściółkowaniem, o którym mówisz, gdzie była glina i piach, taki żwir nasypany przy domu i tam wystarczyło ściółkowanie trawą, nawet nie dodawanie dodawanie jeszcze jakiejś ziemi, nie dodawanie kompostu, o którym mówiłaś, w tym kompoście choćby przemysłowym z zakładów utylizacyjnych, ale zwykłe ściółkowanie cienką warstwą skoszonej trawy i tam po kilku miesiącach pojawiło się niezwykłe życie, to znaczy pojawiły się dżdżownice, nie wiadomo skąd, bo przecież w tym piachu nie miały szansy one tam specjalnie przetrwać, gdzieś już przylazły, już się zadomowiły i wciągały i po kilku latach mam już naprawdę fajną, grubą warstwę takiej żyznej gleby właśnie dzięki dżdżownicom, pewnie nie tylko dżdżownicom, też pewnie dzięki innym drobnym ustrojom, które wciągnęły tę żywą materię z wierzchu rozkładającą się trawę w głąb tej słabej, kiepskiej, piaszczystej gleby.
No właśnie, bo ty masz za domem taką skarpę bardzo ładnie zarośniętą, prawda? I w miejscu zacienionym. Nie, to nie jest miejsce zacienione.
Ja mam skarpę i od północy, gdzie pięknie świecznice, które są u ciebie w sklepie i mało kto docenia świecznice, muszę mocniej poreklamować, bo to wspaniała roślina właśnie do cienia i parzydła leśne, które też masz u siebie w sklepie.
I to są całkiem wysokie rośliny, prawda? To nie są jakieś miniaturowe, takie płożące, to są normalne, duże rośliny. Byliny, prawda?
I zawilce wysokie, i tam dobrze bukszpany się trzymają, i dobrze żurawki komponują się z tymi bukszpanami. No ale mam też skarpę od samego południa, ale o to będę ciebie jeszcze w tym odcinku pytał. Ściółkowanie, dobre robienie mis, nasadzanie, ale jakimi roślinami nasadzać w takim razie takie miejsca?
No przede wszystkim wieloletnimi. Ja myślę, że to jest tutaj najważniejsze, bo jeżeli będziecie sadzić rośliny jednoroczne albo pokusicie się o to, żeby po prostu sypnąć nasiona czy łąki dzikiej takiej jednorocznej, czy na przykład macie nasiona kosmosów, no kosmosy pięknie wyrosną, gdziekolwiek je wysiejecie, no to super, ale potem, no te kosmosy trzeba będzie stamtąd zabrać z tych skarb, ponieważ to są rośliny, które są po prostu w naszym klimacie zimy nie przetrzymują. No jednoroczne rośliny generalnie na tych skarpach się utrzymują tylko jeden sezon. I potem jest pytanie, co z tymi korzeniami? Korzenie, jeżeli będziecie chcieli wyrwać te korzenie, usuwając rośliny jednoroczne, żeby zrobić miejsce na przyszły rok na posadzenie albo posianie czegoś nowego, no to generalnie robicie sobie podgórkę. No akurat tutaj dobre porównanie. Robicie sobie podgórkę, ponieważ znowu luzujecie tą całą skarpę, więc to jest zupełnie bez sensu. Możecie te rośliny nie wyrywać, tylko przycinać, tak jak my robimy przy non-dig, ale wtedy musicie ściółkować, bo w następnym roku prawdopodobnie nie będziecie mogli po prostu tak sobie rzucić nasion na tą skarpę, ponieważ ta ziemia już będzie na tyle przybita, że te nasiona je nie będą penetrowały. Dlatego ogólnie do czego zmierzam, to do tego, żeby powiedzieć, że jednorocznych na skarpie to raczej się nie sadzi, chyba że gdzieś byście chcieli tam dosadzić jedną tu, tam nagietek, czy jakieś coś tam, jakieś kilka roślin. Generalnie starajcie się sadzić tylko i wyłącznie rośliny wieloletnie, również cebulowe i najlepiej, żeby to były rabaty mieszane, żeby chociaż były jakieś krzewy. No bo faktycznie krzewy jednak mają głębsze korzenie i głębiej penetrują, ale byliny też, byliny z drugiej strony znowu mają bardzo takie intensywne te korzenie, gęste i to też świetnie trzyma tą górną warstwę gleby. No to chyba jest najważniejsze, żeby właśnie sadzić rośliny wieloletnie. Jeżeli chcecie sadzić na przykład jakieś drzewko, małe drzewko, czy to jakaś jabłonka rajska, czy nie wiem, może jakiś jarząbek, to pamiętajcie oczywiście, żeby na takiej skarpie koniecznie również zainstalować palik i do tego palika tą roślinę przybić, tak? No bo to tutaj są, to znaczy przywiązać, bo to są szczególnie...
Bić palik i przywiązać do niego drzewko.
Tak, bo to są szczególnie ekstremalne warunki, że nie dość, że na skarpie to jeszcze, to jeszcze drzewko z nogą długą. Także koniecznie o tym też pamiętajcie.
Ale raczej drzewka takiej średniej wysokości i mniejsze, prawda? Nie duże. No bo zazwyczaj to jest przy domu,
to wyklucza, ale to duże tylko drzewa. To tak. tylko to tak naprawdę nas limituje, jeżeli chodzi, ogranicza, jeżeli chodzi o te drzewka, ale można na skarpach.
Ale wybór gatunków nas nie wyklucza, prawda? Każdy gatunek można, tak. Który nam przyjdzie do głowy, który nam się podoba, który chcielibyśmy posadzić. Jedynie ważny jest rozmiar tej rośliny, docelowy rozmiar rośliny, nie tej kupowanej, tylko taka, jaka ona będzie w przyszłości.
No tak, i jeszcze oczywiście, nawet jeżeli ściółkujemy, nawet jeżeli podlewamy, to zawsze starajmy się wybierać rośliny, które tolerują miejsca suche. Na pewno nie wybieramy roślin, które dobrze rosną w takich miejscach wilgotnych, broń Boże, bagiennych. Oczywiście, tak jak ty, Jacku, masz dwie skarpy. Na jednej jest jasno, na jednej jest ciemno. Tutaj też kierujemy się doborem roślinności do odpowiedniego miejsca, więc albo na słonecznione miejsce, albo półcieniste, albo cieniste. Więc to wiadomo. Ale tutaj jeszcze bardzo mocno do tego dochodzi to, że właśnie tam jest nie tak dużo wody, więc te rośliny będą, no takie rośliny troszeczkę jak my mamy na naszych rabatach preriowych, prawda, one sobie świetnie radzą bez większych ilości wody. Jakieś szałwie omszone, do tego świetnie będzie dać domieszkę ziół, które i tak oryginalnie pochodzą z miejsc, gdzie rosną w skałach, na przykład lawenda, szałwia lekarska, te wszystkie majeranki, oregano właściwie, majeranek to jest roślina jednoroczna, oregano, macierzanka, no macierzanka rośnie prawie że na piaskach, prawda? Nawet chyzop lekarski, on też rośnie, potrafi rosnąć w bardzo cienkich warunkach. Czosnek szczypiorek, czosnek bulwiasty, naprawdę wiele, więc możecie tą swoją skarpę tak stworzyć, żeby była też dla was użyteczna jako ogród ziołowy, tak? No, świetnie rosną takie rośliny w suchych miejscach. Także coś może, nie wiem, może niekoniecznie lubczyk, nie wiem, czy lubczykowi będzie dobrze na takiej skarpie, ale cała reszta jak najbardziej. Później z takich ozdobnych roślin to szałwia omszona, rudbeckie, szczególnie ta rudbeckia błyskotliwa, czyli rudbeckia fulgida, jeżówki, tylko wiadomo, że na początek, nie zdziwcie się, jak jeżeli wybieracie wyższe gatunki czy odmiany roślin, że na początku może będziecie musieli je podwiązywać do jakichś palików, ale później one raczej tak się tam zadomowią, zaaklimatyzują, że nie będą potrzebowały podpór. No ale są takie rośliny, które są wysokie same z siebie, na przykład szałwia, nie szałwia, tylko jeżówka blada, Echinacea pallida, jest dosyć taka wysoka, smukła i ona często się przewraca na rabatach. My jej nie podwiązujemy, ponieważ ona potem ma jakieś takie swoje kształty zwariowane i nie leży na zagonie, tak? Ona jakoś tam, no nie stoi też, powiedzmy, jakoś tam jest w połowie, to wygląda
ona
ładnie.
Jakby, jak to się kiedyś mówiło, taniec świętego Wita, jakby w takich skurczach była, prawda?
Może dlatego nazywa się hula dancer ta odmiana, że właśnie tak to robi, albo na przykład rudbeckia olbrzymia, no jest bardzo wysoka i też może polec, że tak powiem, się położyć.
A z tych wysokich tam jeszcze to, co lubią, to, co widzę w okolicy, gdzie też są skarpy, gdzie świetnie się wysiewają i rosną, to są wszelkiego rodzaju dziewanny.
Dziewanny, tak jest.
Bardzo dobrze rosną i są takimi, no w zależności od odmiany, albo wysokimi, pięknymi słupami, albo nieco mniejszymi,
tak, dziewanny
słupami, które
rosną.
Wyskakują właśnie z jakiegoś gąszcza, tak. I pokazują, tak, swoje kwiatostany.
Naprawdę dziewanny świetnie rosną. Dzielżan, dryakiew, knautia macedonica, czyli świerzbnica. No dużo, dużo jest takich roślin. Później te wszystkie stachys, czyli czyściec. I czyściec wełnisty, i czyściec lekarski, oficjalny, jest to chyba lekarski po polsku. No naprawdę tych roślin, słuchajcie, sporo, ale też polecam, żebyście się kierowali też taką zasadą, żeby te rośliny, no zresztą wszystkie te, które wymieniam, też należą do tego zbioru, żeby to były jednak rośliny, które nie będą od was potrzebowały częstej pielęgnacji. Ponieważ nie chcecie pomiędzy tymi roślinami na tej skarpie chodzić i niszczyć nogami, tak, zrzucać tą ziemię na dół. Dlatego to wszystko, co, sadziec plamisty, taki niższy, tak, tych sadziców też jest bardzo, bardzo dużo. Wszystko to, co będziecie sadzić na tej rabacie, powinno mieć, na tej rabacie, na tej skarpie, powinno mieć minimum pielęgnacji. Dlatego nie polecam na przykład ostróżek, które są nie dość, że wysokie, są też niskie oczywiście ostróżki, ale trzeba by je było przycinać. Nie polecam roślin, które trzeba ogławiać, nie polecam dalii, ponieważ dalie, ich piękno, tak samo jak piękno róży, takiej, prawda, które uprawiamy najczęściej w naszych ogrodach. Tak samo jak piękno wielu roślin jednorocznych, jak piękno łubinów, polega na tym, że niestety musimy regularnie przycinać kwiaty. Jeżeli nie będziemy regularnie przycinać kwiatów, to ta roślina przestanie szybko kwitnąć. Tak? I w ogóle taka dalia przestanie kwitnąć, będzie miała liście, ale nie będzie miała kwiatów. Także jest bez sensu uprawiać takie właśnie kwiaty. Ale możecie uprawiać róże. Jak najbardziej. Słuchajcie, na skarpach, w takich bardziej naturalnych miejscach, uprawiajcie róże, które są bardziej naturalne. Które na przykład powtarzają kwitnienie bez potrzeby przycinania, które nie powtarzają kwitnienia, ale kwitną długo, a potem mają piękne owoce.
Do tego zestawu roślin, które podałaś, dorzuciłbym jeszcze, jak wiesz, kocham powojniki, dorzuciłbym powojniki bylinowe, szczególnie powojniki.
Tak, koniecznie.
Takie, które przycina się przy samej ziemi po prostu wiosną, a one pięknie się płożą i pięknie wyskakują tymi kwiatami i nie przeszkadza im to, że jakieś rośliny są wokół, bo one wesprą się na tych roślinach
tak, i tak
wyjrzą do góry i nam pomachają swoimi płatkami.
Powojniki koniecznie, jak najbardziej i te bylinowe, ale tam, gdzie nie macie zbyt wysokiej roślinności, to możecie nawet te wszystkie inne powojniki, niech one sobie tam się płożą, pełzają, wyskakują tu i tam, nagle nas oszałamiają swoimi kwiatami, jak najbardziej. A jeżeli chodzi o róże, to wiecie, są też róże pnące, które mogą też pełzać. Tak, to także to już należy do was ten pomysł. Tylko tak jak mówię, no przy różach to będzie może ciężko chodzić pomiędzy roślinami, takich pełzających, bo mogą tu i ówdzie was podrapać. Ale jest duży, duży wybór. Jeżeli chodzi o krzewy, to można się trzymać niższych krzewów. Są piękne, przecież są piękne hortensje, które są dosyć niskie, prawda, Jacku? Ta hortensja Runaway Bright chyba może być też utrzymywana dosyć nisko, prawda? No, czy ona do góry rośnie mocno? Moje są niskie na razie.
No bo dostałaś małe sadzonki ode mnie.
No wiem.
Moja ma już 40-50 centymetrów. Ona jak rośnie, to się przewiesza. Więc
no
ona nie jest wysoko. Tylko jest jedna rzecz, wiesz, że ona nie jest tak mocno mrozoodporna.
Wiesz co, wiem, ale u nas przeżyła.
Ona powinna być jednak zimowana gdzieś w szklarniach albo... Wiesz, to dużo śniegu było.
Ja jestem w szoku, bo ona roślinki. W sadzonkach, w doniczkach przetrwała.
Ja jestem już kwitnie?
Nie, chyba nie.
Nie, bo to dopiero w przyszłym roku zakwitnie, bo to były młode sadzonki, ale moja pięknie już kwitnie.
Tak, zazdroszczę. Ale są piękne odmiany, na przykład jest taka odmiana hortensji bukietowej, która nazywa się Dot Little coś, Little Dot, nie pamiętam, Little Dot, coś jest małego, coś jest little, ale jest śliczna i ją bardzo często, tak często sadzę, że aż nie pamiętam, jak się nazywa. Dot Little, coś takiego, w każdym razie. I bardzo ładna jest, ma takie troszeczkę luźne kwiaty, nie ma takich napakowanych też tych kwiatów, bo często panikulata, czyli bukietowa, ma napakowane kwiaty. No, te wszystkie drzewiaste, czyli krzewiaste, takie jak Anabel, to może niekoniecznie, one jednak potrzebują dużo miejsca, tak? One będą dosyć wysokie, będą się pokładały, ale jak będą rosły na skarpie, na której nie będą miały wody, to będą takie niskie, że może się nie będą pokładały. Jak będziemy je męczyć, to się nie
to
będą
jest
pokładały.
Sposób na to, żeby Anabel się nie pokładała. Katarzyno, dwa ważne jeszcze wątki chciałbym, żebyśmy omówili. Jednym z wątków jest, jeżeli mieliśmy skarpę, bo wiele osób ma skarpę, która właśnie tymi roślinami, które ja wymieniałem na samym początku, kosodrzewina, irga, tak, obsadzone jałowce, w jaki sposób teraz by można było wymienić tę roślinność? Wyrywać wszystkie korzenie, czy ściąć przy ziemi i wtedy zastanawiać się, jak to nasadzać, dorać coś?
To znaczy, to jest w ogóle problem nie tylko chyba na skarpie, ale w innych miejscach również, jak pozbyć się roślinności takiej jak właśnie te jałowce, bo one mają bardzo mocno rozrośnięty system korzeniowy zazwyczaj i ciężko jest coś z nimi robić. Dlatego ja proponuję, żeby za bardzo tej skarpy nie męczyć, to jałowca przyciąć na poziomie ziemi, usunąć tą górną część, dlatego, bo przynajmniej w tym momencie, dlatego, że przynajmniej w tym momencie będziemy mogli dojść w ogóle do tego jałowca, gdzie on, w miejsca, którego rósł, do miejsca, w którym rósł, i wtedy rozkopać delikatnie, powiedzmy, no, w zależności też, jak duży był ten jałowiec, czy jakaś inna roślina, rozkopać delikatnie na tyle dookoła miejsca, z którego rosła, żeby usunąć i na, powiedzmy, 10-15 centymetrów pod poziomem ziemi wyciąć po prostu piłką małą albo piłą, chociaż raczej nikt nie chciałby piłą piłować coś, co gdzieś ziemia, bo sobie stępi piłę.
Albo dwuręcznym porządnym sekatorem.
Tak, po prostu powycinać tą część, zrobić tak, że będzie tam dziura na te 15 centymetrów, 20 by było jeszcze lepiej. Po prostu zakopać to ziemią i tyle. On nie odbije, ten jałowiec. Jałowce nie odbijają.
Z jałowcem pół biedy, bo to można usunąć tak, jak mówisz, ale co zrobić z irgą? Przecież irga, wiesz, to jest roślina, która jak się płoży, to co chwilę się ukorzenia i jak zostawi się chociaż jakiś kawałek tej irgi zakorzeniony, to ona znowu wypuści swoje pędy. To będzie usuwanie już nie jednorazowe, a rozłożone w czasie, niestety.
Tak, to irga, ale irga ma też inne korzenie. Ona nie ma takich mocnych korzeni jak
jałowce, czy sosny, kosa drzewiny.
Tak, i w związku z tym, że też rośnie na takich ciężkich, w takich ciężkich warunkach, to często te korzenie nie są aż tak bardzo rozwinięte. Czasami warto spróbować, czy można pociągnąć i wyrwać, tylko trzeba bardzo uważać, bo sobie tą skarpę zniszczycie. Ale najlepiej by było, no tak jak Jacek mówi, po prostu dać sobie na to czas, wyciąć całą irgę do ziemi. Często jest to załatwione przez przymrozek albo przez zbyt dużą suszę, bo naprawdę ja tyle już tych martwych irg widziałam na skarpach. I później to przykryć czarną folią w ten sam sposób, jakbyście przykrywali jakiś taki pospolity chwast.
I niech to sobie przez ile czasu? Przez rok przeleży ta czarna folia?
Podejrzewam,
żeby
rok
to
na pewno.
Pozabijać. Mhm. No to doszliśmy do ostatniego pytania, które troszeczkę jest związane z tą folią. Co sądzisz na temat ściółkowania agrowłókniną skarb i wsadzania w tę agrowłókninę roślin? Sama mówiłaś, że tak bardzo często można zobaczyć przy różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej, ale tak chyba też jest przy wielu budynkach mieszkalnych zakładane czy zagospodarowywane skarpy, czyli wykładana agrowłóknina po to właśnie, żeby nie rosły chwasty, żeby nie łazić po tych skarpach.
No, ja również widzę, jak często teraz się to wszystko usuwa. I to chyba jest najlepszy...
Znaczy tę agrowłókninę.
Tak. I to chyba jest najlepsza odpowiedź na twoje pytanie, Jacku. Wszyscy teraz, którzy mają troszeczkę oleju, albo mają możliwość, troszkę oleju w głowie, albo mają możliwości, bo może czasami po prostu nie mogą z jakiegoś powodu, to jak tylko mogą, to usuwają teraz w dużych ilościach te agrowłókniny. Ja ogólnie agrowłókninę używam w ogrodzie, ale akurat na skarpie to jest chyba najgorszy sposób na w ogóle użycie agrowłókniny, ponieważ tak jak mówimy, na skarpie i tak jest bardzo mało wody, ponieważ ona spływa. A jeżeli jeszcze damy tej wodzie możliwość lepszej ucieczki, szybszej ucieczki, no to wszystko będzie spływało. Poza tym takiej agrowłókniny nie wyściółkujesz, tak? No bo to wszystko po tej agrowłókninie też spłynie z pierwszym deszczem. Także generalnie zakładanie agrowłókniny i sadzenie skarb przez agrowłókninę powoduje, że nasze rośliny będą miały jeszcze o 80% mniej wody, a to bardzo często skutkuje tym, że dużo roślin na skarpach wypada. Po prostu umiera z powodu suszy. Mm-hmm.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Dzisiaj było o skarpach i tym, jak je zagospodarować i czym obsadzić. My jak zwykle zapraszamy do ogrodu Katarzyny w sobotę i w niedzielę od 11 do 16. Ogród jest otwarty, tam też są skarpy, tylko że skarpy, które mają, mówię o przejściu między sklepikiem a rabatą preriową, skarpy, które po prostu są obrośnięte trawą i nazwijmy to w cudzysłowie chwastami. I są koszone co jakiś czas, chyba tam z dwa razy w roku pewnie są wykaszane i te skarpy dobrze wyglądają i wije się ścieżka po tej skarpie, żeby można było wejść wyżej. Więc zapraszamy do ogrodu Katarzyny Zgorzałe, to jest koło Gołubia na Kaszubach. Zapraszamy także do oglądania vloga Katarzyny na YouTubie, do oglądania kanału także Naturalnie o ogrodach. Zapraszamy do oglądania, bo cały czas jest emitowany i nagrywane są nowe odcinki, kanał Grunt to Ogród w Domo Plus. Mm-hmm. No i po raz kolejny polecę, słuchajcie, przeczytajcie artykuł Katarzyny w dwumiesięczniku Gardeners World, edycja polska.
Tak.
Artykuł Katarzyny Naturalnie o ogrodach. Wiele osób już czytało, chwali cię. Ja ciebie też będę chwalił w takim
bardzo
razie.
Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
Ja również tobie dziękuję. To na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia.
Do poniedziałku.
Mhm. Do live'a. Mhm.